Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Śpiewaliśmy hymn, śpiewaliśmy pieśń ku Tobie, Boże mój. Przez ciężki życia znój, przez trud i krzyż. Są takie pieśni, są takie hymny, bracia i siostry, kiedy serce, kiedy dusza człowieka śpiewa. A potem już tylko coś zatyka w gardle i już tylko łzy śpiewają. To jest taka jedna z tych pieśni, których nigdy nie mogę dokończyć ustami, jedynie łzami. Jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Bóg. Ojcze niebiański, który posyłasz swoje słowo na ziemię, aby wykonało swoją pracę, Panie. Tak proszę Cię, aby to słowo, które dałeś dzisiaj do naszej społeczności, a także te, które już słyszeliśmy, Ojcze, aby ono doszło nie tylko do naszych uszu, ale do naszych serc, Panie. Pobłogosław to, aby ono nie wróciło puste, nie wykonawszy Twojej pracy, Panie, z którą ją tu posłałeś, Ojcze. Pobłogosław to słowo, niech wróci do Ciebie, wydając obfity owoc i obfity plon. Amen. Bracia i siostry, temat dzisiejszej mojej usługi, którą to Duch Święty włożył w moje serce, to upadek i łaska. Upadek człowieka i łaska Boga. Chcę ją oprzeć na trzech osobach, o których czytamy na kartach Pisma Świętego, które pielgrzymując przez swoje życie upadły, ale także ich dalszą postawę w upadku i reakcję Boga na to, co uczynili. Pierwszy upadek, otwórzmy drugą Księgę Królewską i w 5 rozdziale od 15 wiersza będziemy czytać ciąg dalszy pewnej historii, którą oczywiście jako ludzie wierzący dobrze znamy. Jest to historia, kiedy dowódca wojsk Aramu, Syryjczyk Naaman, nabawił się trądu. I dalsze okoliczności, kiedy w końcu trafia do proroka Elizeusza i ten, modląc się o niego, przekazuje mu słowo od Boga, które mówi: zanurz się 7 razy w rzece Jordan, a będziesz oczyszczony z trądu. Oczywiście on w pierwszej chwili bardzo się rozgniewał, zbuntował. Mówił: to czyż u nas w Syrii nie ma lepszych rzek, czyściejszych jak Abana czy Parpar, tylko ja muszę się w tej mętnej wodzie zanurzać 7 razy. Ale jego słudzy byli na tyle rozsądni, że przekonali go do tego. Mówiąc, czy to taka trudna rzecz, którą prorok żąda od ciebie, abyś to uczynił. I rzeczywiście zanurzył się 7 razy i wychodząc z Jordanu stał się czystym i napisane jest, że jego ciało było czyste jak ciało dziecka, jak ciało niemowlęcia. I dalej czytamy od 15 wiersza. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem. A przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Bracia i siostry, ta sama reakcja. Pamiętamy, jak Abram, gdy przyszedł do niego król Sodomy i chciał go obdarować po zwycięstwie Abrama, Abram powiedział do niego: nie wezmę od ciebie ani nawet rzemyka, abyś ty nie powiedział, że to ty sprawiłeś, że wzbogaciłem się. Moim bogactwem, moim dziedzictwem jest Bóg i on mi pobłogosławi. Stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: Jeżeli nie, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. I dalej w 19 wierszu czytamy, że rzekł Elizeusz, idź w pokoju, a gdy odszedł od niego kawał drogi Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? Uczciwych? Pan mój wysłał mnie z taką wieścią, w tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich, dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Naaman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę. I dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu, mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. Przypomina mi się pytanie, jakie zadał w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale apostoł Piotr Ananiaszowi, a później Safirze. Czy to cała zapłata, jaką otrzymaliście ze sprzedaży swojej roli? Tak, cała. I tu jest, bracia i siostry, moment kluczowy dla tego człowieka. Idzie w zaparte. Okłamał Elizeusza i dalej kłamstwo rodzi kłamstwo. Zatwardza swoje serce, jak przeczytamy dalej, ku własnej swojej zgubie. Grzech rodzi grzech i przeradza się w końcu w śmierć. Bracia i siostry, Gehazi, Elizeusz miał wielu uczniów i po wielu miastach. Natomiast on jako jedyny jest wymieniony z imienia. Imię Gehazi. Już nawet ten, który był później po nim, uczeń, nie jest wymieniony z imienia. Gehazi miał być następcą Elizeusza. On był do tego przygotowywany. On mieszkał z Elizeuszem, on jadł z Elizeuszem, on był jak adiutant generała. On był jak dowódca straży przybocznej króla. Zawsze w zasięgu głosu. Zawsze na każde zawołanie, zawsze na każde polecenie, na każdy rozkaz. On miał szczególne powołanie. Tak jak kiedyś Elizeusz był powołany na następcę Eliasza, tak Gehazi był powołany na następcę Elizeusza. Ale wkradł się grzech. Wkradła się chciwość w jego serce. I dalej czytamy, Elizeusz mówi, nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie, do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Bracia i siostry, miał tak cudowne powołanie. Ale ten człowiek tak naprawdę gardził służbą u Boga. Gardził też Elizeuszem. Gdy zobaczył, że Elizeusz odmawia przyjęcia tych wielkich darów za uzdrowienie, pomyślał w swoim sercu, co za naiwny człowiek. Co mu szkodziło wziąć? Gdyby to wziął przed uzdrowieniem, można by to traktować jako jakąś łapówkę. Ale było po uzdrowieniu, jako dar dziękczynny. Elizeusz stanowczo odmówił. Słowo Boże mówi, darmo wzięliście i darmo dawajcie. Jeśli czymkolwiek Duch Święty nas obdarował, jakimkolwiek darem, nie czynimy to z niskich pobudek, z chęci zysku, ale po to, aby usługiwać innym, aby pomagać innym. Gardził służbą u Boga. W jego sercu cały czas były marzenia i myśli. Ach, chciałbym założyć winnicę. Chciałbym kupić rolę. Chciałbym mieć wiele budynków. Chciałbym mieć niewolnicę, niewolników pracujących na mnie. Nadarzyła się taka okazja. I wykorzystał ją ku własnej zgubie. Dla niego cenniejsza była służba dla samego siebie, dla swojej rodziny, służba na tym świecie, niż ta służba, którą mu Bóg zlecił. Najpierw jako ucznia u boku Elizeusza, a potem sam miał być prorokiem w Izraelu. Cudowna służba, wspaniała służba, Boże namaszczenie, obdarowanie mocą Bożą, jaką był obdarowany Elizeusz. Zgardził tym wszystkim. Myślał tylko o sprawach przyziemnych, o sprawach ziemskich. I czytamy, że stracił wszystko. Trąd Naamana przygnął do niego i do jego potomstwa na zawsze. Do potomstwa i do wszystkich pokoleń następnych. Miał być oddzielony dla Boga, dla Bożych celów. A stał się oddzielonym od Boga. A także od społeczeństwa, ponieważ trąd powodował to, że musiał przebywać na miejscu odosobnienia. Nie mógł już pełnić służby ani w świątyni, ani wśród ludzi. Smutny koniec człowieka, który miał Boże przeznaczenie, piękną Bożą służbę. Ale dlaczego? Czy musiało tak być? Bracia i siostry, nie musiało tak być. Czego zabrakło? Gdy Elizeusz zadał mu to pytanie, gdzie byłeś? Gdy Piotr zadawał to pytanie Ananiaszowi, później Safirze, czy to wszystko, co uzyskaliście ze sprzedaży roli? To było miejsce na pokutę, a tej pokuty zabrakło, na upamiętanie. I zatwardził swoje serce, jak prorok Izajasz mówi w 44 rozdziale, 18 wierszu, nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, także nie widzą, a serca zatwardziałe, także nie rozumieją. Autor listu do Hebrajczyków przestrzega nas w 3 rozdziale i w wierszach 12-13. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Wydawało mu się, że jest sprytny i przebiegły. Sam siebie oszukał na zawsze. Drugi upadek. Czytamy o nim w Księdze Sędziów. Bracia i siostry, tam w 13 rozdziale Księgi Sędziów, w pierwszych wierszach, mamy zapowiedź. Do pewnej niewiasty przyszedł anioł pański i powiedział jej: nie pij wina ani nie jedz nic nieczystego, dlatego że ten, który się z ciebie narodzi, będzie wybawicielem Izraela. I po pewnym czasie przyszedł na świat chłopiec imieniem Samson. Napisane jest, że brzytwa nie dosięgła jego głowy, ponieważ był Nazyrejczykiem Bożym, człowiekiem powołanym do szczególnych celów, już w łonie matki napełniony Duchem Świętym. Podobnie jak Jan Chrzciciel, jak Jezus Chrystus. Wtedy, gdy Izraelici byli uciskani ustawicznie przez Filistyńczyków, Bóg dał wybawienie dla Izraela. Narodził się Samson. I napisane jest, że Duch Pański spoczął na nim ze swoją potężną mocą. Otrzymał od Boga szczególne powołanie i szczególne namaszczenie na to, aby wybawiać naród izraelski od Filistyńczyków. Miał taką siłę, że gdy wszedł do miasta Gazy, wyrwał bramę miasta zamkniętą razem z zawiasami, z zaworą, włożył sobie na plecy i zaniósł na najbliższą górę, na szczyt góry. Czytamy, nie będę tego przytaczał, ale wiemy, że posiadał niesamowitą moc, pobił wielu Filistyńczyków. Kiedyś w jednym takim zdarzeniu oślą szczęką pozabijał 1000 Filistyńczyków. Człowiek obdarzony niesamowitą mocą, ale zaczął polegać na sobie. Tą moc, którą miał, to nie była jego moc. To był dar łaski od Boga. To, bracia i siostry, Bóg w nas jest mocny, a nie my. Lepiej, żebyśmy o tym wiedzieli, zanim zaczniemy obrastać w pychę. Jaki jestem silny, jaki jestem mocny. Jezus Chrystus jest mocny. Duch Święty, który ma mieszkanie w naszych ciałach, jest mocny. On jest mocny. Uczynił sobie mieszkanie z naszych słabych ciał, ale to On jest mocny. Samson zapomniał o tym. Diabeł zawsze uderza człowieka tam, w czym on jest słaby, nie w czym jest mocny. W czym mnie diabeł będzie uderzał? Znacie moje świadectwo. Alkohol. Z tego, z czego Bóg mnie uwolnił, co kiedyś pogrążyło moje życie, to silny jak Gehazi kochał życie, kochał pieniądze, chciwość. Tam uderzał chciwość. Samson, jak będziemy czytać dalej, podobały mu się piękne kobiety. Komu się nie podobają? Każdemu się mężczyźnie podobają piękne. Ale on na tym nie poprzestawał. I napisane jest, że pojął za żonę Filistynkę imieniem Dalila. 15 rozdział, 16 rozdział Księgi Sędziów od 4 wiersza. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła. Jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. I dalej czytamy, że naigrywał się z niej, naśmiewał, bawił się z nią. Powiedział jej Samson: jeśli by mnie związano 7 świeżymi, jeszcze nie wyschniętymi ścięgnami, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. I ona to podchwyciła. I w nocy rzeczywiście książęta filistyńscy dostarczyli jej tych 7 ścięgien. Związano go. Gdy Dalila zakrzyknęła: Filistyńczycy, Samsonie, nad tobą. Obudził się, wstał i rozerwał to wszystko, jak się rozrywa zepszały len. Naigrywał się z niej. Naśmiewał. Dalej, gdy nalegała, aby wyjawił jej tajemnicę jego mocy, mówi: jeśli by mnie związali nowymi powrozami, którymi jeszcze nie wykonano żadnej roboty, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. I znowu był skutek taki, że rozerwał w nocy te powrozy i naśmiewał się dalej z niej. I w końcu kolejny raz naprzykrzała mu się, aż powiedział jej: jeśli byś splotła 7 kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twojego krosna i przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. I znowu ją ośmieszył. I znowu nie zadziałało. I tak, bracia i siostry, bawił się z nią, aż w końcu tak mu się naprzykrzała, że w 16 wierszu czytamy: toteż gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, tak że żyć mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała książąt filistyńskich. Ona od razu wiedziała, że mówi prawdę. Że tym razem mówi prawdę. I dalej czytamy, gdy go uśpiła na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Bóg zdał go na własne siły. A to ojciec i matka prosili Samsona, aby nie szedł do Timny, szukać sobie żony wśród Filistynek. To ojciec i matka mówili mu: czy masz mało kobiet w Izraelu, abyś musiał żenić się z tą Filistynką? Nie usłuchał ojca i matki, choć prosili, choć nalegali. Drwił sobie, szydził, obdarowany przez Boga mocą Bożą, potężną mocą Bożą. I myślał, że tak będzie zawsze, ale nawet nie wiedział, że Pan odstąpił od niego. I dalej czytamy: wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami, i musiał mleć w więzieniu. A dalej wiemy, że przyprowadzono go przed świątynię bożka Dagona, boga Filistyńczyków, i naigrywano się z niego. Zrobiono sobie z niego widowisko. Na dachu zebrało się ponad 3000 osób, aby oglądać jego upadek, aby szydzić z niego, aby się z niego naigrywać. Ślepy, z wyłupionymi oczami, zmarnował to wszystko, do czego był przeznaczony. Czytamy wcześniej, że przez 20 lat sądził również Izraela, był sędzią w Izraelu. Był człowiekiem powołanym do szczególnych celów, do obrony Izraelitów przed najeźdźcami, ale zlekceważył sobie Boże powołanie. Poczuł się zbyt pewnie, zaczął polegać na sobie, zapomniał o Bogu, że to nie on jest silny, ale Bóg w nim jest silny, że to Duch Pański, który spoczął na nim, ma moc, a nie on. Bez Ducha Bożego był zwykłym człowiekiem i zwykły człowiek mógł go też pokonać. Ale bracia i siostry, widzimy jeszcze takie ostatnie podniesienie z upadku Samsona, kiedy w 28 wierszu czytamy: Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Co widzimy? Pokutę. Gehazi nie myślał o pokucie. Zatwardził swoje serce, myślał iść dalej, brnąć z grzechu w grzech. Samson zawołał do Boga. Bracia i siostry, diabeł wyprowadził go na śliski lód. Na bardzo śliski lód, w tym, w czym był słaby. I tak i każdego z nas ma zamiar wyprowadzić. Wiecie, miałem tego nie mówić, ale powiem wam właśnie świadectwo dotyczące tego, co mówię. W tym tygodniu, posłanym przez mojego szefa, przez cały rok jeździłem na zjazdy. Nazywała się to Akademia Leśniczego. Teraz był ostatni, szósty zjazd. Trwały one po 3 dni w Łagowie. I na tym 6. zjeździe, przed wręczeniem już dyplomów, postanowiono jakoś to uczcić, jakoś podkreślić, więc powiedziano nam tak: zakończymy uroczystą kolacją na zamku Joannitów w Łagowie i będzie tam niespodzianka. Pomyślałem sobie, ciekawe, co to za niespodzianka. Czy nie jest to czasem śliski lud jakiś? A ja dzisiaj mam głosić w zborze, w niedzielę. Ale nic. Na tą kolację się oczywiście udałem. Stoły bogato zestawione w sali zamkowej. Ale przy każdym talerzu trzy kieliszki. Mały do wódki, duży do wina lampka i mniejszy do wina. I wiecie, i chodził kelner z butelkami obwiązanymi płótnem, tak wszystko bardzo elegancko, wiecie, bo diabeł teraz, jak wyprowadza na śliski lód, to już nie wyprowadza na jakieś tanie artykuły, na które się kiedyś nabieraliśmy, jak mnie kiedyś poił nalewką za 5 zł, czy winem nie powiem jakiej marki za 3 zł, ale on dzisiaj to robi zupełnie inaczej. I wyobraźcie sobie, podszedł do mnie, oczywiście odmówiłem, przeszedł dalej. Co było tą niespodzianką? Otóż na ten wieczór zaproszono gospodarza winnicy, jednej z winnic lubuskich. One teraz powstają jak grzyby po deszczu, jest ich coraz więcej. I wyobraźcie sobie, przyniósł z sobą 4 rodzaje win. Jedno, które dostało złoty medal w Polsce. Bardzo drogie. Niesamowita okazja, żeby chociaż spróbować. I tak chodził z tymi butelkami obwiązanymi płótnem białym i tak każdemu do tej lampki nalewał jeden rodzaj wina, później drugi, później trzeci, później czwarty, co niektórzy już widziałem, że mają serdecznie dosyć. I wiecie, oczywiście odmawiałem do końca, po czym po kolacji pojechałem do domu. Tak sobie myślałem, Boże, w niedzielę mam głosić kazanie, a to słowo już dawno było w moim sercu. To nie jest tak, że ja się obudziłem dzisiaj czy wczoraj z tym słowem. Bóg dawno, już od kilku tygodni przemawia do mojego serca. Diabeł chciał mnie wyprowadzić w dystyngowany bardzo sposób, elegancki. Całą prezentację przedstawiał, zachwalał osiągnięcia i tak dalej. Jaka to cudowna okazja. Chciał mnie wyprowadzić na śliski lód. W tym, w czym kiedyś byłem słaby. Dzięki Bożej łasce do dziś nie czuję się mocny w tym, w czym byłem słaby. Dlatego może Bóg mnie zachował. I wiecie, i tak było z Samsonem. Podobały mu się piękne kobiety. A więc diabeł starał się go wyprowadzić na śliski, cienki lód. Podobnie, powiem to z mojej dziedziny, jak robi wataha wilków zimą. Wilki starają się osaczyć jelenia i tak go naganiać, tak prowadzić naganką w taki sposób, że jeżeli jakiś w pobliżu jest jakiś akwen wodny, czy zamraznięte jezioro, czy staw, żeby ten rączy, wspaniały, szybki jeleń wbiegł na śliski lód. A najlepiej, jak ten lód jest pokryty cienką warstwą śniegu. Co się z nim dzieje? To nie wilki go rozdzierają. To nie szatan, który krąży jako lew ryczący, który patrzy, aby kogo by pochłonąć. On sam się rozdziera. Jeżeli wbiegnie sam na śliski lód, rozjeżdża się. Dlatego to słowo naucza mnie przede wszystkim. Uważaj na diabelskie pułapki. Nie daj się wpędzić na śliski lód. Nie daj tak pokierować swoim życiem diabłu, aby tak poprowadził swoją nagonkę, aby cię tam wsadzić, w tym, w czym byłeś słaby. Jemu się wydawało, że ciągle jest mocny. Ale gdy Pan go opuścił, odszedł od niego, więc zobaczył, jaki on jest mocny sam z siebie. To cudowna Boża łaska sprawia, że dzisiaj możemy panować nad grzechem. To jego łaska i miłosierdzie. Nie my jesteśmy mocni. Ten, który mieszka w nas, jest mocny. Czytamy wcześniej, że miał taką moc Samson, że gdy szedł drogą, zastąpił mu drogę pewien młody lew. Złapał tego lwa i rozdarł go na pół. A później diabeł wyprowadził go na śliski lód i tam rozdarł się sam. Jeżeli taki jeleń, który ma cztery nogi, jak to mówią myśliwi, cztery badyle, wbiegnie na ten lód i się rozjedzie, to co dopiero człowiek, który jest, który chodzi na dwóch nogach. Słowo Boże mówi, jeśli dzisiaj uważasz, że stoisz, to bacz, abyś nie upadł. Bacz. Diabeł się nie zmienił, jego zamysły są nam dobrze znane. Będzie tak krążył, aby człowieka pogrążyć, aby go wpędzić na ten śliski lód, w którym był słaby. Ale Bóg jeszcze raz okazał łaskę Samsonowi, bracia i siostry. Jeszcze raz wysłuchał jego modlitwy, gdy Samson wołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz. Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką i rzekł Samson: niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta. I na wszystek lud, który był z nim, a było zabitych, których przyprawił o śmierć sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swojego życia. Smutny koniec, aczkolwiek pokuta jego sprawiła, że Bóg mu przebaczył. Ale niestety musiał ponieść surowe konsekwencje i zginął wraz z tym domem, który zawalił się na niego. Owszem, pogrążonych zostało wielu, wielu Filistyńczyków, ale on zapłacił cenę najwyższą. Ale najważniejsze, bracia i siostry, że upamiętał się, że pokutował ze swoich grzechów, że zdążył jeszcze zawołać do Boga, pojednać się z Bogiem. I dzisiaj wierzę, że Samson zasiądzie na weselu baranka, przy jego stole. Dlatego, że Pan Jezus mówi, kto przychodzi do mnie, nie wyrzucę go precz. Jeśli pokutował ze swoich grzechów, zdążył jeszcze pokutować, jak ten złoczyńca na krzyżu Golgoty, wiszący po jednej ze stron Pana Jezusa, w ostatniej chwili upamiętał się i został pojednany z Bogiem. I trzeci upadek, o którym czytamy, jest to, bracia i siostry, druga księga Kronik. 33 rozdział i czytamy tam o pewnym królu judzkim. A właściwie to czytamy jego życiorys, w którym, jak sami zobaczycie, nie ma ani jednego dobrego słowa o nim. 33 rozdział drugiej księgi Kronik i od pierwszego wiersza czytamy. Manases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a 55 lat panował w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Tu na chwilę się zatrzymamy. On miał niesamowitego ojca, Hiskiasza, w innych tłumaczeniach w Biblii Gdańskiej Ezechiasz. To jest ten król Hiskiasz, o którym czytamy wcześniej, że to na jego modlitwę, kiedy Asyryjczycy oblężyli Jeruzalem, na skutek jego modlitwy 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich zostało pobitych przez Pana. Jerozolima ocalała. To jest ten sam król, ojciec Manassesa, który czynił to, co prawe w oczach Bożych, który był reformatorem w Judzie, który burzył świątynki, wyrzucał bałwany, kazał zetrzeć na proch i wysypać je do potoku Kidron. To jest ten sam Hiskiasz, gdy przyszedł do niego prorok Izajasz i powiedział: Uporządkuj swój dom, bo wkrótce umrzesz. Rozpłakał się jak dziecko i prosił Boga o łaskę. I gdy jeszcze Izajasz był na podwórcu Pałacu Królewskiego, Bóg powiedział, wracaj z powrotem i powiedz Hiskiaszowi, widziałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto do twoich lat dodaję 15 lat życia. Wiemy, że zachorował, pojawił mu się jakiś wrzód, na który miał umrzeć. Nieuleczalna choroba. To jest ten Hiskiasz, bracia i siostry. Gdy czytamy o Manassesie, że miał 12 lat, gdy objął władzę królewską. A przypomnijcie sobie to, o czym przed chwilą mówiłem. Bóg przedłużył jego lata życia Hiskiasza, jego ojca, o 15. A więc, kiedy urodził się Manasses? 3 lata po tym zdarzeniu, kiedy Hiskiasz wołał do Boga, aby go uzdrowił, aby go uleczył. Gdyby Bóg go zabrał w tym czasie, nie byłoby na świecie Manassesa. Wiemy, że w tym czasie on czynił to, co prawe w Bożych oczach. Że był Bogu bliski, że Bóg stawał za wszystkim tym, za wszystkimi jego poczynaniami, cokolwiek by nie robił Hiskiasz. Bóg mu błogosławił. To był najlepszy moment do odejścia z tego świata. A później narodził się Manasses, jeden z najbardziej bezbożnych królów w historii nie tylko Judy, ale całego Izraela, jego syn. Wprowadził z powrotem Judę w bezbożność. O czym przeczytamy? To jest właśnie jego życiorys. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też ołtarze dla Baalów i sporządził Aszery, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował też ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział, w Jeruzalemie będzie przebywać imię moje na wieki. Nabudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana. On nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Hinnomowego. Na ofiarę dla Molocha. To był taki obrzydliwy bożek, który miał wyciągnięte łapy, posąg, a między tymi łapami ruszt, palenisko. I on tam na tym ruście położył swoich synów, nie wiem ilu. Oddał na spalenie w dolinie syna Hinnomowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, tak jak to mamy dzisiaj. Co dzisiaj mamy? Andrzejki, prawda? Lanie wosku przez klucz, Andrzejki, Halloween, święto zmarłych, dzień zadusznych. On się temu oddawał. Wróżbiarstwu, czarom i gusłom ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna, w tej świątyni w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki. I nie dopuszczę, aby noga Izraela ustąpiła z tej ziemi, na której postawiłem ich ojców. Jeżeli tylko będą ściśle wykonywać to wszystko, co im przykazałem przez Mojżesza, zgodnie z całym zakonem, z przykazaniami i ustawami. Lecz Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu, tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. I napisane jest, że Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Bracia i siostry, jak to dzisiaj się mówi potocznie, to jest całe jego CV. Życiorys. Ani jednego dobrego słowa o nim. Miał tak wspaniałego ojca, który tak wiernie służył Panu i czynił to, co prawe, w Bożych oczach, a jego syn tak daleko odszedł od Boga. Nie ma ani jednego dobrego słowa o nim, ale Bóg łaski i miłosierdzia, który nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, jak to mówi prorok Ezechiel, ale ma upodobanie w tym, aby bezbożny odwrócił się od swoich złych zamiarów i życie zachował. Okazał temu człowiekowi łaskę, łaskę i miłosierdzie i sprawił takie okoliczności w jego życiu, że zaczął wołać do Boga. Stał się cud. Pierwszy raz w swoim życiu zaczął wołać do Boga. A jakie to okoliczności? Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manassesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców. Ja o żadnym innym człowieku na kartach Biblii nie czytam, aby ukorzył się bardzo przed Bogiem. Owszem, o tych, którzy się ukorzyli, czytam. Ale doświadczenie życia, na które zesłał Pan Bóg na niego, sprawiło, że bardzo się ukorzył przed Bogiem i zaczął modlić się do Boga w swoim ucisku. I modlił się do Niego, a On dał się uprosić i wysłuchał Jego błagania i pozwolił Mu powrócić do Jeruzalemu, do swego królestwa. Wtedy Manasses poznał, że Pan jest Bogiem. Cudowna Boża łaska. Bóg jest dobry. W żaden sposób sobie człowiek na to nie zasłużył i nigdy nie zasłuży na Bożą łaskę, bo wówczas łaska nie byłaby łaską. Bracia i siostry, okazał Bóg swoją łaskę i miłosierdzie i tego człowieka, który czynił wszystko przeciwko niemu, przyciągnął do siebie. To Bóg sprawił przez okoliczności. Przez różne okoliczności w życiu Bóg przyciąga ludzi do siebie. Tego przez armię wrogą, gdzie zobaczył z murów swojego miasta, że nie ma żadnych szans przed nimi. Innego przez okoliczności życia, przez chorobę może Bóg sprawić, że człowiek zacznie wołać do Boga. Bo gdyby nie to, nigdy by się na to nie zdobył. Jego serce by nie zmiękło. I dalej czynimy, że zaczął pokutować i czynić zadośćuczynienie. Że to wszystko, co zrujnował w życiu, zniszczył, w co wprowadził lud judzki, lud królewski, lud Boży, zaczął odwracać. To jest pokuta, to jest metanoia, jak mówi greckie słowo z oryginału. Metanoia, odwrócenie się plecami do tego, co czynił i naprawianie tego, co zrujnował. Potem wybudował zewnętrzny mur miasta Dawida na zachód od Gihonu w dolinie Kidron, aż do wejścia do bramy rybnej, pociągnął go wokół Ofelu i bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich warownych rodach judzkich. Następnie usunął obcych bogów, których sam wprowadził wcześniej, oraz posąg ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na górze świątyni Pańskiej w Jerozolimie. I kazał je wyrzucić precz poza miasto. Postawił na nowo ołtarz i złożył Panu na nim krwawe ofiary pojednania i dziękczynne, i nakazał Judejczykom, aby służyli Panu Bogu Izraela. Oto, bracia i siostry, cudowna Boża łaska. Z odstępcy, z króla, który odwiódł lud Boży od prawdy, od Bożego oblicza, pokuta i naprawa. Co jeszcze mógł naprawić, to naprawił. Nie wszystko naprawił, bo lud już tak zabrnął w bałwochwalstwo, że wszystkiego nie dało się już naprawić. Ale to jest właśnie zadośćuczynienie. Bracie i siostro, przyjacielu, jeśli usłyszałeś dzisiaj głos Ducha Świętego, to nie zatwardzaj swojego serca. Jak Gehazi, jak Ananiasz, jak Safira. Mój głos może dotrzeć tylko do waszych uszu. Ale ja wierzę, że głos Ducha Świętego dotrze głębiej do waszych i mojego serca, bo to Duch Święty ma moc przekonać człowieka o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jeśli dzisiaj usłyszałeś głos Ducha Świętego, to otwórz swoje serce przed Bogiem. Być może okoliczności życia to sprawiają, że nie widzisz dzisiaj wyjścia. Być może upadłeś po drodze jako człowiek wierzący. Otwórz swoje serce przed Bogiem. Nie zatwardzaj swojego serca, bo to najgorsze wyjście. Pan Jezus mówi, że nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nikogo, kto pokutuje, kto zwraca się, kto prosi o łaskę, o miłosierdzie, może i o lata życia kolejne, nie wiem. Nikogo nie wyrzucę. Taki jest cudowny Pan i Zbawiciel. Ten nasz jedyny pośrednik między Bogiem, Ojcem a człowiekiem. Jezus Chrystus. Mówi dzisiaj do naszego serca, oto pukam, oto kołaczę w Twoje drzwi. Czy mi otworzycie? Serce miękkie stwórz we mnie, o Boże, wołał Dawid. Takiego serca, bracia i siostry, życzę sobie i wam. Aby ono było zawsze miękkie, aby ono zawsze wyciskało łzy na słyszane Słowo Boże, na pieśni. Serce miękkie. Cudowna Boża łaska. Taki jest nasz Bóg, którego kiedyś nie znaliśmy. Ale jak Słowo może mówi, to Bóg Ojciec pociąga do siebie. To On w swojej łasce sprawia okoliczności w naszym życiu, że zaczynamy do Niego wołać. Odpowiedz na Jego głos. Jest taka pieśń. Cudowna Boża łaska. Wreszcie, pastorze, jak przedłużymy o parę minut nabożeństwo, chyba się ta świątynia nie zawali. Dobrze. Zaśpiewajmy tę pieśń, cudowną Bożą łaskę, i podczas tej pieśni zbierzmy tą drugą kolektę, o której pastor wspominał, a mianowicie z przeznaczeniem na powrót do zdrowia, na rehabilitację chorego dziecka.